Zosia zaczęła dzisiaj tematem Wielkiej Nocy, czyli tematem Wielkiego Tygodnia, bo właściwie dzisiaj się zaczyna Wielki Tydzień, czyli Tydzień Oczekiwania na dzieło, które się dokonało na krzyżu i w Kościele Katolickim to przez ten tydzień. Niedziela Palmowa dzisiejsza rozpoczyna ten tydzień, w którym potem od czwartku do niedzieli przeżywa się mękę, śmierć, ukrzyżowanie i w niedzielę zmartwychwstanie Pańskie. A ja bym chciał, przez to, że się też nie będziemy spotykać, czy nie spotkamy się w następną niedzielę, to chciałbym skorzystać i dzisiaj już jakby coś na ten temat nie tylko powiedzieć, ale spróbować przeanalizować słowa Pana Jezusa, które powiedział na krzyżu. Właściwie Pan Jezus powiedział kilka zdań na krzyżu. One nie znajdują się w jednej Ewangelii, znajdują się w trzech Ewangeliach, bo ci trzej ewangeliści jakby różne rzeczy, może nie różnie słyszeli, natomiast każdy z nich opisuje, niektóre rzeczy opisuje kilku z nich, czyli dwóch czy trzech, to samo słowo, ale niektórzy tylko w niektórych Ewangeliach znajdują się te słowa, albo tak wypowiedziane. Całe słowo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania i spróbujmy dzisiaj się nad tym zastanowić. Nie wiem, czy starczy czasu na wszystkie, bo Pan Jezus według trzech Ewangelii powiedział 7 znaczących zdań na krzyżu. I ja chciałem mówić o 7, może się uda, ale to będzie troszkę wersja chyba taka skrócona. Ostatnie słowa, jakie człowiek wypowiada przed śmiercią, chyba mają bardzo takie głębokie znaczenie. I myślę, że jeśli człowiek wie, że za chwilę umrze, to co mówi, nie jest już żadnym, przynajmniej najczęściej, nie jest żadnym udawaniem, bo to już nie czas na udawanie. To jest coś, co jest głęboko w duszy, to jest coś, co jest często podsumowaniem całego życia, albo podsumowaniem tego, jak czuje się w danym momencie taka osoba. I myślę, że Pan Jezus, ponieważ był też człowiekiem, jak zresztą zobaczymy, wynika to też z jednego ze zdań, które powiedział, on też to, co powiedział wtedy, było jakimś bardzo ważną, zresztą jest to 7 zdań, myślę, że te 7, 7 też ma w Biblii takie znaczenie pełni, tak? Pan Jezus, jak zobaczymy, do kilku kwestii odniósł się. Pan Jezus żył 33 lata, jak pamiętacie, kiedy tylko się narodził, to już Herod próbował go zabić, zabijając przy okazji wiele innych niewinnych dzieci. Potem przez całe życie, właściwie jego dorosłe życie, kiedy już rozpoczął służbę, to nie podobało się to, co mówił, to, co głosił, szczególnie intelektualistom, faryzeuszom, mądrym, uczonym w piśmie. I oni też najchętniej pozbyliby się go dość szybko. Zresztą udało im się to, jak się okazuje, dokonać. No i Pan Jezus znajduje się na krzyżu. Myślę, że każdy z nas, gdyby znalazł się w takiej sytuacji, najprawdopodobniej nikt z nas się nie znajdzie w takiej sytuacji, to po takim życiu, które Pan Jezus tu na ziemi spędził, kiedy starał się służyć ludziom, nie tylko starał się, kiedy służył ludziom, kiedy uwalniał ludzi od różnych rzeczy, kiedy miał miłość do ludzi, i to wszystko zawiodło go w to miejsce krzyża, w miejsce takiej hańby. Myślę, że jak każdy z nas by się znalazł w takim miejscu, po takim życiu, byłby chyba mocno zawiedziony, zgorzkniały. To chyba najdelikatniejsze słowa, stan, w jakim człowiek w takim momencie życia mógłby się znaleźć. Odczuwałby chyba każdy z nas jakąś wielką niesprawiedliwość, a na pewno wielką, jeśli nie nienawiść, bo to trudno, żeby wierzący mieli nienawiść, to myślę, że wielką niechęć, tak delikatnie rzecz ujmując, do tych oprawców, do tych, którzy nam to zrobili. Pan Jezus był niewinny, wiedział o tym, że nie miał żadnego grzechu. I w takim momencie życia, właściwie końca życia tu na ziemi, Pan Jezus używa pierwszych słów i może wyświetl Łukasza, z Ewangelii Łukasza zaczniemy, tak naprawdę to będziemy mówili Łukasz 23 od 33. Zwróćmy uwagę na werset 34. To są pierwsze słowa Pana Jezusa na krzyżu. Jezus rzekł, właśnie dochodzi do tego momentu, kiedy On to wszystko widzi i mówi co? Jest pubiczowany, odarty, pohańbiony, wyszydzony. Tłum krzyczał, ukrzyżuj go. No, stan, który trudno nam sobie wyobrazić. Stan, w którym my, nie, każdy z nas nie byłby, raczej nie myślałby w takich kategoriach, które powiedział Pan Jezus. On powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pierwsze zdanie Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To było już takie rzeczywiste, zupełne upokorzenie. On nie mógł nic zrobić. Ale zauważcie, to jest też ciekawe, że Pan Jezus, kiedy pełnił swoją służbę na ziemi, odpuszczał grzechy ludziom i nawet mówił do innych, którzy się dziwili, kim on jest, że może grzechy odpuszczać. A Pan Jezus mówił wtedy, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów na ziemi, ale umierając na krzyżu już nie skorzystał, a właściwie nie mógł skorzystać z tego, żeby odpuścić tym prześladowcom. Powiedział wtedy: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Można różnie na to patrzeć, ale być może, jest to bardzo prawdopodobne, miejsce i moment krzyża był miejscem, w którym Jezus wziął na siebie, to na pewno tak było, cały grzech świata, wziął twoje, moje grzechy, wziął grzechy wszystkich innych i w tym momencie on nie miał mocy odpuścić już odpuszczania. On nie był tym, w tym momencie na krzyżu, który podczas służby miał tą moc, tak? A więc umierając na krzyżu, mimo że Jezus nie był z tego świata, to mimo wszystko całkowicie identyfikował się z człowiekiem. On był wtedy człowiekiem, prosił Ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wziął grzechy całego świata. A więc pierwsze słowa Jezusa, pierwsze zdanie Jezusa wypowiedziane na krzyżu było modlitwą do Ojca o odpuszczenie win, odpuszczenie grzechów tym, którzy go prześladowali. Tym, którzy właściwie fizycznie najbardziej zawinili, tak? Bo to byli ci, którzy sprawiali w tym momencie ból, cierpienie. Ale myślę, że Jezus nie tylko modlił się o tych, którzy w tym momencie mu to zrobili, ale o tych wszystkich, którzy byli pod takim duchem, którzy zdecydowali, którzy go na tą śmierć wydali. Przejdźmy trochę dalej. Zobaczymy następne zdanie, które Pan Jezus wypowiada. Tam masz następny, możesz iść jeszcze dalej. Jeszcze. Dobrze. Jak pamiętamy, na krzyżu obok Pana Jezusa powieszono dwóch złoczyńców. Ludzi, którzy zasłużyli na śmierć, ludzi, którzy byli popełnili jakieś przestępstwa. I zachowanie tych dwóch ludzi jest dość charakterystyczne, powiedziałbym. Jak pamiętacie, jeden z nich urąga Jezusowi, wyszydza go i naśmiewa się, a drugi coś zobaczył. Drugi odezwał się i zgromił tamtego takimi słowami: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na nas, co prawda sprawiedliwie ten wyrok, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ale ten zaś nic złego nie uczynił. I padają drugie słowa Pana Jezusa na krzyżu. Drugie zdanie. Co Jezus mówi? On powiedział do Jezusa: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Jezus odpowiada w 43 wersecie: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Popatrzcie, Pan Jezus nie mówi, to jest też dosyć charakterystyczne, on nie mówi: powiadam ci, za 3 dni będziesz ze mną w raju, albo za 5 dni, albo za tydzień, za miesiąc. A w niektórym kościele można by było powiedzieć, ale błogosławimy też ludzi w tym kościele, ale jak przejdziesz czyściec, to będziesz ze mną w raju. Pan Jezus mówi słowo: dziś ze mną będziesz w raju. Tu jest jeszcze jedno takie, taka dygresja do tego, że nacisk w tym zdaniu Pana Jezusa można położyć na słowo dziś i skupić się, że dziś jeszcze. Zobaczcie, najczęściej śmierć na krzyżu trwała od 2 do 5 dni. To nie była śmierć, która się skończyła. My mamy wyobrażenie śmierci, która się skończyła w ciągu paru godzin. Tak jak Pan Jezus oddał swoje życie, ale On oddał swoje życie, tak? Natomiast normalnie to była straszna śmierć, bo skazaniec konał nawet do 5 dni. Pan Jezus mu wiedział, mu dziś jeszcze, a więc jakby też wiedział, że na pewno wiedział o sobie, ale też wiedział o tym złoczyńcu, że będzie dziś z nim w raju. A więc człowiek natychmiast po śmierci, jeśli zrobi te trzy kroki, tak? Wyznał swój grzech, ten dobry skazaniec. Powiedział to: nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę. On wyznaje swój grzech. Tak, to jest moja wina. Sprawiedliwie tutaj pisze. Nie użalam się, że o, ten sędzia był niesprawiedliwy, o, zawinili ludzie, ja taki zły nie jestem. Nie, on mówi: tak, ja jestem grzeszny, sprawiedliwie tu piszę. Drugie, zrozumiał, kim był Jezus, bo powiedział w tym momencie: my sprawiedliwie, ale ten nic złego nie uczynił. Skąd on wiedział, że ten nic złego nie uczynił? No, nie wiemy, skąd wiedział, ale on uznał, że ten Jezus, być może nawet przez to, co przed chwilą słyszał, przez pierwsze zdanie Jezusa, kiedy Jezus modli się za swoimi oprawcami: Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Być może to był moment, w którym on zobaczył boskość Jezusa, tak? Czy zobaczył, że to nie jest, że to jest człowiek bez winy. I trzecie, miał wiarę, bo jak on się modlił? Znaczy, co on powiedział? Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. No, to tu już ma bardzo dużą wiarę. Ja myślę, że on miał nawet chyba większą wiarę w tym momencie niż apostołowie. Apostołowie się przestraszyli, uciekli, pochowali, świat im się zawalił, a ten skazaniec właściwie nie ma już nic do stracenia i mówi słowa najwyższej wiary: wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa. Tak jakby był przez, przynajmniej po jakimś podstawowym kursie biblijnym, tak? Duch Święty dotknął. Takie postawy jednego i drugiego mamy dość często, spotykamy się z tym dość często, tak? Ludzie słyszący Ewangelię, jedni odrzucają i nawet szydzą, nawet patrzą na ciebie jak na kogoś nie z tej ziemi. I druga postawa, ktoś coś dociera do niego, Duch Święty go przekonuje i on się nad tym zastanawia. Jeśli zrobi te trzy kroki, te trzy elementy, to przyjmie Jezusa. Drugi odrzuca Jezusa. Trzecie zdanie, które już jest w innej Ewangelii, Ewangelia Jana teraz, 19 rozdział, 25 werset, i on jest w tej Ewangelii. A stały pod krzyżem Jezusa matka, siostra Maria, żona Kleofasa, A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego umiłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. To jest trzecie zdanie Pana Jezusa, które jest wypowiedziane na krzyżu. Jezus powierza opiekę nad swoją matką uczniowi. Też jest dosyć ciekawe i charakterystyczne, że wiemy, że Jezus miał rodzeństwo. Na pewno. Nic nie widzimy, co się dzieje z rodzeństwem Jego pod krzyżem. Byli tam, prawdopodobnie byli. Ale Jezus akurat nie wybiera nikogo z rodziny do opieki nad matką, czy powierza. To też pokazuje, że Jezus w tym momencie śmierci jakby myśli o zadbaniu o tym, o tych, którzy zostają. To jest też taki dosyć, można powiedzieć, może nie tylko ludzki, ale też trochę ludzki element cechy, że ja umieram, ale to jest twoja matka, to jest ktoś, kim ma się opiekować. Ja wczoraj, kiedy to przygotowywałem, to jeszcze zastanawiałem się nad tym, że nie widzimy też Józefa pod krzyżem nigdzie, nie? Najprawdopodobniej być może Jezus, być może Józef już nie żył, też tak mogło być, bo nigdzie chyba dalej już nie widzimy Józefa i może rzeczywiście Jezus, powierzając opiekę nad matką, tak naprawdę powierza opiekę nad wdową, nie? On był, jak wiecie, najstarszym synem. Nie miał innego rodzeństwa i na nim spoczywał obowiązek, jak gdyby, opieki nad matką. Kiedy on odchodzi, zostawia to...
Miał młodsze rodzeństwo.
Oczywiście, nie miał starszego rodzeństwa, więc na nim spoczywał. Tak, może się niedokładnie wyraził. Wiemy, że Jakub był bratem też pańskim, bo tak mówią, ale najprawdopodobniej Jakub pojawia się trochę później w Dziejach Apostolskich i Jakub pojawia się najprawdopodobniej dopiero śmierć, zmartwychwstanie Jezusa spowodowało jego nawrócenie. Idziemy teraz do Ewangelii Mateusza. Zobaczymy czwarte zdanie Pana Jezusa powiedziane na krzyżu. Ewangelia Mateusza, 27 i 46 werset. A była już mniej więcej godzina szósta. Wiecie, że żeby sobie na nasz przełożyć, to trzeba 6 godzin dodać. Bo oni liczyli szósta godzina dnia, a dzień się rozpoczynał od godziny 6 rano dzisiejszej, znaczy naszej rachunku czasu. W związku z tym szósta godzina to znaczy była godzina 12. Tak? Było samo południe.
A dziewiąta to była piętnasta.
I ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Aha, bo ja czytam z innej, a tutaj widzimy tylko ten fragment. A około 9 zawołał Jezus, tak? Czyli ciemność między 12 a 15 godziną, w samo południe zaległa ciemność. Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. Co oznacza: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Zwróćcie uwagę, że zapadła ciemność. To był element fizyczny czegoś, co się rzeczywiście w tym momencie wykonywało na krzyżu. Ciemność zakrólowała nad jasnością. Niektórzy twierdzą, że to było zaćmienie słońca. Nawet gdyby tak było, to okej.
3 godziny.
Tylko nie 3 godziny. Zaćmienie słońca trwa od 4 do 8 minut. Dwa. Naukowcy, albo przynajmniej ci, którzy nawet wystarczy być prześledzić, gdzie indziej jest napisane, że Pascha dzień wcześniej była pełnia księżyca. A po pełni księżyca nie ma. Twierdzą, nie wiem czy naukowcy, ale twierdzą, że nie może być zaćmienia słońca natychmiast po pełni księżyca. Ale nawet gdyby to było zaćmienie słońca, to zaćmienie słońca na 3 godziny, tam było więcej innych elementów. Ziemia zadrżała, zasłona się przerwała i tak dalej. to jak gdyby nieważne, co patrzymy, co fizycznie się wydarzyło, czy to można wytłumaczyć, czy nie, fakt pozostaje faktem. W tym momencie nad światem zapanowała ciemność, ale ta ciemność to też przypomina nam, czy pokazuje nam ciemność grzechu, tak? Grzech jest ciemnością. Grzech jest czymś, co nie ma w sobie nic jasności. I wiecie, grzech jest bardzo trudno tolerować, kiedy patrzy się na krzyż. Nie? Kiedy patrzymy na krzyż, na Jezusa, to i myślimy o krzyżu i o Panu Jezusie, to nie mamy takiego łatwego, lekkiego podejścia do różnych rzeczy, które robimy. My robimy te różne rzeczy, które potem albo natychmiast są grzechem, kiedy nie mamy takiej perspektywy. Ale jeśli mamy perspektywę krzyża, tego tak jak teraz rozważamy, to myślę, że przynajmniej w tym gronie bardzo trudno byłoby usprawiedliwić albo jakoś zagadać grzeszne postępowanie. Cena została zapłacona tak wielka, że nasz grzech jest czymś obrzydliwie nieakceptowalnym wobec tej ceny, która została zapłacona. Biblia mówi jasno, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus spłacił, właśnie Jezus zapłacił tą cenę. A wielu ludzi dzisiaj odmawia też jakoś tak przyjęcia ofiary Pana Jezusa. No i modliliśmy się dzisiaj o takich ludzi. Modliliśmy się może jeszcze o tych, którzy nie słyszeli też, ale ci, którzy słyszeli, jeśli nie przyjmą daru, który Pan Jezus zostawił przez swoją śmierć, przyjdzie im wtedy niestety samemu zapłacić za swój grzech. Na Golgocie też objawiła się ciemność rozłąki z Ojcem. I te słowa głównie o tym mówią, prawda? Boże mój, czemuś mnie opuścił. W tym momencie Jezus odczuwa straszne dla Niego uczucie odłączenia od swego Ojca. Ja myślę, że nie jesteśmy na pewno w stanie sobie wyobrazić, ale możemy rozumowo przyjąć, albo rozumowo się zastanowić, że taka ciemność, taki stan, jaki zapanował wtedy, spotyka niewierzącego człowieka po śmierci. Kiedy cała wieczność jest przeznaczona dla niego do życia w takim oddzieleniu. Jezus przez chwilę odczuł to oddzielenie od Ojca i wołał: czemuś mnie opuści. Straszną rzeczą jest paść w ręce Boga żywego, mówi słowo, bo rzeczywiście, jeśli tu na ziemi podejmiesz właściwej decyzji, to będziesz opuszczony na wieki, tak jak Jezus odczuł to na krzyżu. Ludzie nie rozumieli za bardzo tego. Następny może werset, albo gdzieś indziej jest napisane. Oni mówili: Eliasza wołał. Nie zrozumieli, że on wołał Eli, Eli, lama sabachtani. Co znaczyło to, co znaczyło, co o czym mówimy. No niektórzy myślą: o, co on mówił? Eliasza woła. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi też nie rozumie tego, co mówi Jezus, co się stało na krzyżu, dopuszczają zupełnie inne interpretacje albo inne rzeczy, które są nieistotne, nieważne, bo religia, bo wiele religii, bo cytat opium dla mas, tak niektórzy mówią. On wołał swojego Ojca. Wracamy do Ewangelii Jana, piąte zdanie, które Pan Jezus powiedział. Jana 19:28. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Po tej stawienniczej modlitwie o odpuszczenia prześladowcom. Po złożeniu świadectwa i zapewnieniu złoczyńcy, że będzie z nim w raju, wyrażeniu troski o swoją rodzinę, o swoją matkę i po przejściu tego zmagania się z oddzieleniem od Ojca, które mieliśmy przed chwilą, Pan Jezus mówi, że pragnie. W tamtych stwierdzeniach Pan Jezus dał wyraz jakby swojej boskości, tak? Tu jasno i klarownie pokazuje, że jest też człowiekiem. Bóg nie pragnie. Aniołowie nie pragną. Człowiek ma pragnienie. I oczywiście to pokazuje też, że Jezus tutaj już, że Jezus nie odgrywał żadnej roli. To nie było żadne przedstawienie, które miało coś z kimś wzbudzić. On naprawdę w tym momencie pragnie. I co się wydarzyło? To pragnienie tak szyderczo zostało zaspokojone, tak? Dano mu na hizopie. Inna Ewangelia mówi, że na gąbce. Co mu dano? Ocet, tak? No to była jeszcze kolejna okrutność tego, nie? Że człowiek cierpi, mówi pragnę, o, to dam ci pić. I za chwilę pewnie śmiech szyderczy, kiedy ten ktoś z obrzydzeniem. Ale wiecie co? Świat dzisiaj jest taki sam, nie zmienił się. Kiedy powiesz pragnę, to masz dwa sposoby na picie się. Albo taki sposób, o jakim mówił Pan Jezus, a Pan Jezus mówił, każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, jaką ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, jaką ja dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Lub taka właśnie to, co daje świat. Świat da ci pić, ale da ci pić, jeśli nie sam ocet, to wodę z octem. Coś, co może się wydawać. Ale potem będziesz zawsze pragnął. To nie ugasi twojego pragnienia. To jest pewien symbol. Ale też taka ciekawostka, że jedna z Ewangelii mówiąca o tym, że na hizopie dano mu. Hizop, nie wiem, czy pamiętacie, to są takie krzewy czy krzaki, które kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, mieli hizopem pomazać odrzwia krwią baranka. Tu się znowu ten hizop zjawia. Mam jeszcze parę tłumaczeń, ale szkoda, znaczy nie szkoda, ale nie mamy już czasu, żeby to tłumaczyć. Idziemy dalej w tym samym dalsze wersety. Tak, tutaj właśnie mowa o pręt hizopu i tak dalej. Aha, pręt hizopu był i gąbka nasiągnięta. A 30 werset pada szóste zdanie Pana Jezusa na krzyżu. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. Tak naprawdę greckie tłumaczenie mówi tetelestai. Czyli ono znaczy, wykonało się, wszystko zostało dokonane, zostało dokończone, wypełnione. Takie jest znaczenie tego greckiego słowa, ale to jak gdyby jest pełnia tego słowa, że nie tylko wykonało się, tylko tak, żeby zrozumieć, że coś zostało definitywnie zakończone. Zauważcie, że to nie było ostatnie tchnienie pokonanego człowieka. Ale to była świadoma deklaracja kogoś, kto miał świadomość swojego życia, jak ono wyglądało, ale też osiągnął cel swojego życia. Wszystko zostało dokończone. A co takiego się wykonało? Proroctwa. Jezus trochę wcześniej mówił do uczniów. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wykonała się koniec władzy szatana w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Jezus powiedział, teraz odbywa się sąd nad światem i teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Dokonało się czy zakończyło się cierpienie i wstyd fizyczne, to co Jezus odczuwał na krzyżu. Ukrzyżowanie dobiegało końca. Jezus za chwilę odda swojego ducha. Dokonała się ofiara. Na Golgocie dokonana została ofiara ostateczna. Taki coroczna ofiara na dzień pojednania w Izraelu przestała obowiązywać, przestała być potrzebna. Tak? Jezus zakończył te ofiary pojednania. My nic nie musimy już do tego dodawać. Wszystko zostało zakończone, oto się wykonało. Jezus jasno powiedział, wykonało się, nic więcej do tego dodać nie musimy. Kiedy my mówimy często komuś o Panu Jezusie, pewnie sami się spotkaliście z czymś takim, że ktoś wszystko fajnie przyjmuje, ale w końcu mówi, a nie, to takie proste by było, to ja do nieba pójdę tylko dlatego, że teraz uwierzę, wyznam i powiem Jezusowi, żeby zmienił życie. To jest za proste. Coś musi być więcej. To nie jest takie... Wiecie, taka historia mi się przypomina dla zobrazowania tego, czy to jest wystarczająco, co Jezus zrobił, czy coś jeszcze trzeba wykonać. Pewien człowiek głosił Ewangelię jakiemuś stolarzowi, uznanemu stolarzowi. No i ten stolarz właśnie miał taką postawę. No wiesz co, no fajnie mówisz, ale jest za proste. To nie jest tak, to nie mogło się wszystko wykonać w taki sposób, że ja tu już nic nie mam do roboty, że ja muszę coś jeszcze ja zrobić. No i nie przyjął tego. I wtedy ten, co głosił mu tę Ewangelię, postanowił zamówić u niego, no niech będzie jakiś mebel, drzwi, no niech będą jakieś eleganckie, super drzwi. No i tak ten mu wykonał piękne drzwi do jego domu, odbierając te drzwi, no fajnie, będą tu pasować, ten człowiek, ten co głosił Ewangelię od tego stolarza, wziął siekierę, wziął jakąś piłę i zaczął tam dociosywać po swojemu. Ten patrzył, co ty robisz? Takie piękne drzwi niszczysz. Nie, no wiesz, ja dopasowuję tak, bo coś im tu brakuje. Tak po swojemu chcę jeszcze coś tutaj zrobić. I powiedział, dokładnie, zobacz, zachowałeś się tak samo ze zbawieniem. Coś, ty wykonałeś coś doskonale. A ja próbuję po swojemu dociąć, po swojemu dopasować. Tak samo jest z ofiarą Pana Jezusa. Jeśli ty nie przyjmiesz tego, co się wykonało, zostało dopełnione doskonale i tak, jak zostało to dokonane, to tak, jakbyś znowu próbował coś tam dociąć, doskrobać. Ostatnie słowo Pana Jezusa, ostatnie zdanie na krzyżu. Wracamy do Ewangelii Łukasza 23:44, tylko chyba nie mamy tego 44 napisane. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Siódmym zdaniem Jezusa była co? Modlitwa, wyznanie, zaufania, pewności, uwolnienia i ponownego połączenia z Ojcem. Ojcze, w Twoje ręce polecam mojego ducha. Ciekawe, że Jezus nie oddawał życia szepcząc coś pod nosem. Zawołał donośnym głosem. I żaden człowiek nie może tak oddać swojego życia, jak oddał Jezus. On się zgodził po prostu na to. On dokonywał tylu cudów i on gdyby chciał, to mógł się przed tym obronić. On, pamiętacie modlitwę w ogrodzie Getsemane? On się zapytał, mówi, Boże, czy może mnie minąć ten kielich? Ale nie chcę tak myśleć. Niech się dzieje to, co Ty chcesz, Ojcze, a nie to, co ja. Dla Jego uczniów Jezusa ten piątek, dziś mówimy Wielki Piątek, to był najsmutniejszy dzień ich życia, dotychczasowego życia, tak? Kiedy oni się znaleźli, zobaczyli ich lider, ich idol, ten człowiek wisi na krzyżu, nic złego nie zrobił i tak to się skończyło wszystko, co my z nim przeżywaliśmy, tak piękne rzeczy nam opowiadał i teraz wisi na krzyżu i oddał swoje życie, może nawet nie widzieli, zabili go. Ale dziś znamy dalszy ciąg tej historii. Ale ten moment, w którym się to zdarzyło, to był momentem strasznym. Momentem bardzo przygnębiającym dla wszystkich. Podsumowując te 7 zdań Pana Jezusa, widzimy, czy wiedzmy, że Jezus modlił się o swoich oprawców, On także modli się o nas. Jeśli nie modli się w sensie modlitwy, to wstawia się za nami. Wybaczając grzechy złoczyńcy, także i nas obdarowuje łaską życia wiecznego. Okazując troskę o swoją rodzinę, o swoją matkę, również i nas dziś zapewnia o swojej bezustannej trosce. Doświadczywszy tej ciemności, nas wyprowadził przez swoją śmierć do światłości. Cierpiąc ból, dał nam przykład wytrwałości i wierności. Dokonawszy wszystkiego, ofiarował siebie i dał nam nadzieję zbawienia. I oddając swoje życie, dał nam życie wieczne. I na koniec chciałbym się zapytać, z kim ty się dzisiaj identyfikujesz? Pod krzyżem stało, czy na Golgocie stało dużo ludzi. Pewnie wszystkie warstwy społeczne. Tłum wzywający ukrzyżuj go, intelektualiści, faryzeusze, uczeni w piśmie. Dzisiaj byśmy ich nazwali mądrzy tego świata, czy intelektualiści. Ludzie religijni i też przestraszeni tym, co się dzieje. Byli pewnie wśród nich apostołowie, ale pewnie nie tylko apostołowie. Myślę, że Jezus tym, co wypowiedział na krzyżu, mówił to do wszystkich, albo miało być usłyszane przez wszystkich. I nawet ta indywidualna rzecz do tego złoczyńcy też była usłyszana, zapisana jest w 2 Ewangeliach do wszystkich. Ja myślę, że jeśli nazywamy siebie wierzącymi, tak jak tu dziś jesteśmy, i nawet mamy osobistą relację z Jezusem, to myślę, że tak jak apostołowie, którzy stali w tym momencie z daleka, byli przestraszeni, my też często jesteśmy. Mamy życie wieczne, należymy do Jezusa, mamy z Nim społeczność, mamy z Nim więź. Często jesteśmy w jakimś strachu, załamaniu, w sytuacji, w której w ogóle świat duchowy wydaje nam się, jakby nas opuścił, albo nie myślimy w ogóle w kategoriach tego, co zrobił, co się wydarzyło na krzyżu, to już bardzo daleko, w ogóle nie myślimy, ale w ogóle dajemy się przygnieść jakimś rzeczom, które mają miejsce tu, teraz, mają ciemny wpływ na nas, taki, tak jak tu dzisiaj Andrzej powiedział. Myślę, że przypomnijmy sobie, co się stało na krzyżu i czy to, co dzisiaj jest takie ważne dla nas, czy takie złe akurat, czy to, jak to się ma do tego, co zrobił Pan Jezus na krzyżu? Jak to się ma do tego, co On cierpiał na krzyżu? Jak to się ma do tego, co On zapewnił mi na krzyżu? Czy to jest w porównaniu z tym, co się wydarzyło na krzyżu, czymś godnym na tego, żeby się na tym skupić? A jeśli, mam nadzieję, że tu nie ma takich osób, ale jeśli nie masz jeszcze osobistej relacji z Panem Jezusem, nie jesteś jeszcze tym, który jest przekonany o tym, że Jezus umarł również za ciebie, to popatrz na tych dwóch złoczyńców. I postawa tego jednego doprowadziła go do tego, że znalazł się w odłączeniu od Boga i w wiekuistej ciemności. Postawa drugiego, te trzy rzeczy wystarczyły do tego, aby stanąć blisko Jezusa i znaleźć się z Jezusem w wieczności. Chciałbym, żeby wszyscy, tak jak mówi Biblia, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania. Ja bym chciał, żeby tu też wszyscy, którzy są, i myślę, że tak jest, żebyśmy się wszyscy spotkali w niebie.